Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, witamy i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Bardzo gorąco i serdecznie witam naszych gości, którymi są dzisiaj pani Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie, ojca redaktora.
Witamy serdecznie w Toruniu i dwóch wiceministrów sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik. Witam
Szczęść
serdecznie.
Boże.
I pan minister Marcin Romanowski.
Szczęść Boże.
Zanim wymiar sprawiedliwości i ten temat, no bardzo ważny też, często podejmowany na naszej antenie, podejmiemy prosto z konwencji, pan minister, pani marszałek, prosto z konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
W Katowicach,
między innymi
tak.
W Katowicach.
Tak, cykl konwencji Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj w doskonała oprawa z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego, pani premier Beaty Szydło, kilkuset osób i dyskusja na tematy gospodarcze. Akurat w Katowicach, w sercu, można powiedzieć, metropolii, dzisiaj rozmawialiśmy na tematy dotyczące przedsiębiorców. Akurat myślę, że zarówno dla Beaty, jak i dla mnie tematy dosyć bliskie, ponieważ przez 20 lat przynajmniej ja miałem okazję z tym środowiskiem być związany bardzo mocno i niezwykle mnie to intrygowało, jakie będą propozycje. Już wiemy, że jest tutaj silne wsparcie dla przedsiębiorców, zwłaszcza chodzi tutaj o kwestie składek na ZUS, które będą obniżone o 500 zł w momencie, kiedy dochód miesięczny nie przekroczy 6 tysięcy zł, przychód 10 tysięcy zł. Więc jest to istotne wsparcie, to jest niemałe środki tutaj, zaangażowanie mocne państwa, czy też chociażby miliard na inwestycje, bardzo, bardzo ważna sprawa, czy rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą być objęte CIT-em. Przypomnę, że ten CIT dzisiaj jest jednym z najniższych, można powiedzieć, na świecie, bo przecież w czasach Platformy ten CIT wynosił 19%, potem 15% wynosił, w tej chwili wynosi 9%, a więc to jest bardzo silne wsparcie, ale rozszerzony został krąg tych podmiotów, no, ze względu na kwestie przychodów, które zostały wskazane jako zupełnie nowy próg. Ale niezależnie od tego, no, rozmawialiśmy o tematach gospodarczych. Gospodarka cały czas się gdzieś w tle przewijała. Proszę zwrócić uwagę, my byliśmy atakowani 4 lata za to, że nie potrafimy rządzić. Czyli, że udało nam się wygrać, no ale tak jak to mówił pan Petru, pamiętam jego takie słowa, że puścimy z torbami Polskę. Jesteśmy po okresie 4-letnich rządów i można powiedzieć dzisiaj, że tworzymy taki polski model państwa dobrobytu, czy też ja o tym mówię, welfare state. Przepraszam, że używam tutaj nazwy angielskiej, ale swego czasu miałem okazję wykładać również, czy też na uczelni, czy też w czasie różnego rodzaju spotkań z pracodawcami. I zawsze marzyłem o tym, żebyśmy żyli w takim państwie, gdzie jest takie państwie opiekuńczym. Państwie opiekuńczym, między innymi model skandynawski pokazywałem, gdzie rzeczywiście ta redystrybucja wpływów z tytułu podatków do budżetu państwa zupełnie inaczej wygląda niż w Polsce. Czyli my od 1989 roku praktycznie ciągle zaciskaliśmy pasa i to telewidzowie wiedzą. I w czasie, kiedy wszyscy zaciskali pasa, to była jakaś grupka, która się uwłaszczała. I cały czas nam mówiono to od czasów, kiedy Balcerowicz rządził i ten plan Balcerowicza pierwszy, gdzie na początku jakby pokazany Balcerowicz jako ten człowiek, który miał zmienić to wszystko, co się w Polsce działo. No ale z perspektywy tych 30 lat, ja już dzisiaj mam prawie 50 lat, więc mogę powiedzieć, że była masa błędów. I to, co dzisiaj pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, to dzięki Polakom, inicjatywie oddolnej, udało się stworzyć nowe miejsca pracy. Natomiast przez 30 lat czekaliśmy, żeby zmienić ten taki neoliberalny model na model typowo właśnie państwa opiekuńczego. Dlatego są dzisiaj między innymi programy socjalne, których nie było wcześniej, nad czym ubolewam. Dlatego dzisiaj jest kwestia znakomitego wzrostu gospodarczego. Proszę zwrócić uwagę, płacimy wielkie pieniądze wielkie pieniądze, przepraszam, że tyle mówię o gospodarce, ale ja to lubię bardzo, również politykę rynku pracy, ogromne pieniądze płacimy na programy społeczne, socjalne, program 500+, obniżamy podatki dla osób do 26 roku życia, zero podatku, teraz obniżyliśmy do 17% podatek PIT, podatek CIT przed chwilą przeze mnie wspomniany, zwrócił uwagę, do 9%. Pomimo tego znakomicie funkcjonuje gospodarka. Jest jeden z najsilniejszych wzrostów gospodarczych na świecie wśród takich dużych państw. Proszę zobaczyć, Niemcy 0,4% PKB, my ponad 4%. No zupełnie jakby inny pułap. Także jeszcze jedna rzecz, bo ważne są też tak zwane mierniki rynku pracy. Między innymi kwestia stopy bezrobocia. Proszę zwrócić uwagę, no dzisiaj najniższa od 30 lat, pomimo tego, że są programy socjalne, dajemy pieniądze, a jednocześnie te wszystkie wskaźniki są na bardzo wysokim poziomie. Także tworzy się taki polski model państwa dobrobytu i o tym dzisiaj rozmawialiśmy również w Katowicach.
A zatem bezrobocie mimo 500+ nie wzrasta. Te matki, które otrzymują 500+, no nie odchodzą z pracy, wręcz przeciwnie. Jest to jakaś mobilizacja.
Naturalnie, ale były też takie czasy i przecież telewidzowie doskonale pamiętają, gdzie bezrobocie było jednym z najwyższych. To był rzeczywiście rynek pracodawcy, tak to wtedy nazywaliśmy. I sytuacja trudniejsza od nas była tylko w Hiszpanii, w Grecji. Natomiast ja to pamiętam doskonale, jak była bardzo trudna sytuacja. Wówczas pamiętam, ja wykładałem taki złoty trójkąt duński. Pokazywałem, jak ten rynek jest elastyczny, jak tam się równoważą popyt i podaż na rynku pracy i jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie zatrudnialności, zatrudniania osób. I marzyliśmy, żeby dojść do takiej sytuacji, gdzie jest jednak rynek pracownika, prawda, gdzie no przecież to jest podstawowy miernik, który kondycji gospodarki, prawda, ile osób jest bezrobotnych. To nawet jak była taka teoria keynesowska Johna Maynarda Keynesa, który mówił, że warto czasami zakopać butelkę w kopalni i wydobywać ją. Dlaczego? Bo pracę się w ten sposób zdobywa, prawda? A nie tak, że mówimy jakoś tam rynek sobie da radę, tak? Zawsze jakaś tam ręka niewidzialna na rynku będzie funkcjonowała i jakoś to wszystko będzie. No nie jakoś to wszystko będzie, bo pamiętamy te czasy, gdzie bezrobocie było bardzo duże, a nam ciągle wmawiano, że no takie są prawidła na rynku i to wszyscy mamy akceptować. To takie czasy również są za nami.
Pani marszałek, w Katowicach dzisiaj o gospodarce też ciekawa sprawa, bo te kwestie, które padły dzisiaj, to nie było skupianie się tylko i wyłącznie na kwestiach górnictwa czy takich podobnych przedsiębiorstw. Proszę powiedzieć, jak to z perspektywy wicemarszałka województwa wygląda, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze na Śląsku. Czy to tylko węgiel, chociaż wiadomo, że to jest no, gdzieś tam główne jakieś źródło.
Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że razem z panem ministrem mogliśmy, tak jak pan minister powiedział, przyjechać ze stolicy metropolii dzisiaj tutaj do Torunia i też właśnie powiedzieć to, co czasem jak rozmawiam z ludźmi, szczególnie z Polski i nawet w naszym województwie, niekoniecznie wiedzą, że województwo śląskie to nie tylko przemysł ciężki, to nie tylko górnictwo, hutnictwo, ale to rolnictwo. Ja nie ukrywam, że w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadam między innymi za edukację i za tereny wiejskie. Ja tylko przypomnę państwu, tym, którzy może nie wiedzą, że województwo śląskie składa się z takich 4 subregionów i każdy z tych subregionów, najmniej terenów wiejskich to jest 58%, a najwięcej ponad 80%. Więc wydaje mi się, że wiele osób w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy. Ponad 21% mieszkańców w województwie śląskim, to jest prawie 1 000 000 osób, mieszka na terenach wiejskich. Także nie ukrywam, że tutaj też o tym chciałam powiedzieć, bo to jest dla nas, dla Śląska bardzo ważne i bardzo istotne. I też się pochwalić. Dzisiaj ja akurat przyjechałam, wcześniej byłam na konwencji, a jeszcze rano w Ogrodzieńcu na Euromanii, takim dużym wydarzeniu turystycznym. I też chcę z całą mocą podkreślić, że województwo śląskie to jest teren turystyczny. I ta turystyka w województwie śląskim bardzo mocno się rozwija. Nawet teraz w ten poniedziałek w Warszawie odbyło się takie wydarzenie, wręczono takie certyfikaty Polska Marka Turystyczna. Ja to mówię celowo, bo jesteśmy w Toruniu i taki certyfikat otrzymało 5 miast, czy powiedzmy regionów i między innymi Toruń. Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą piątkę, to mamy właśnie 2 certyfikaty otrzymały Beskidy i Śląsk Cieszyński, czyli znowu Śląsk. A jeżeli chodzi o Jurę, ona otrzymała taką nominację, czyli jest kandydatem do otrzymania tego tytułu Polskie Marki Turystyczne. Także ja celowo chciałam to dzisiaj, dziękuję za to pytanie, podkreślić, że województwo śląskie to bardzo region turystyczny. Także serdecznie Państwa też zapraszamy, czy jeszcze na Juromanie, jeszcze jutro będzie trwała, czy w ogóle w Beskidy, w nasze góry. Serdecznie zapraszamy.
Też mówi się, że Śląsk jest taka Polska w pigułce, ale jest pan minister Romanowski, żeby się też nie obraził. Pan minister z drugiej części naszej ojczyzny, z tak zwanej Polski Wschodniej. Trwa kampania wyborcza, teraz spotykacie się Państwo z wyborcami. Proszę powiedzieć, no, o czym mówią ludzie? Czego teraz im najbardziej potrzeba? Jakie palące problemy, jeżeli chodzi o cały wymiar życia, a do wymiaru sprawiedliwości za moment przejdziemy.
Oczywiście. Zacytuję pana prezydenta Andrzeja Dudę, który w środę we Włodawie powiedział, że tutaj jesteśmy na początku Polski właśnie, że tutaj się Polska zaczyna. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia o rozmowie na temat tego regionu, bo rzeczywiście to wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie. Region, który rzeczywiście przez wiele lat był zaniedbany, gdzie mieliśmy do czynienia z niedoinwestowaniem, gdzie mieliśmy do czynienia ze zwijaniem się państwa, z likwidacją przystanków, komunikacji, PKS, poczty, policji, więc daleko idące niedofinansowanie i to, o czym ludzie najczęściej mówią, to właśnie o tym, kiedy będziemy zarabiać tak jak w innych regionach Polski, kiedy przestanie być obowiązujący ten podział na Polskę A i Polskę B. To się dzieje, prawda? Niwelujemy te różnice. Zrównoważony rozwój to jest to hasło, które jest dla nas bardzo ważne i jest bardzo wiele inwestycji, które są realizowane już teraz w regionie. Żeby wspomnieć tylko Fundusz Dróg Samorządowych, dofinansowanie dla szpitali, teraz z kolei dofinansowanie do budowy obwodnic, to jest bardzo ważne. Drogi to jest temat, który jest fundamentalny dla tego regionu. Dzisiaj właśnie przyjechałem z Zamościa, gdzie mieliśmy rano projekt bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To są ważne tematy. No i oczywiście miejsca pracy takie, które będą dobrze płatne. Tutaj pan minister Wójcik właśnie mówił o tej wielkiej potrzebie, że potrzebujemy wzrostu wynagrodzeń, które napędzają z kolei konsumpcję, napędzają wzrost gospodarczy. I to jest, mi się wydaje, takie podstawowe drugie wyzwanie dla tego regionu, żeby działy się tam inwestycje, które spowodują, że ten region będzie rozkwitał. Bo to jest region rzeczywiście rolniczy, turystyczny. Brakuje tego rozwiniętego przemysłu i myślę, że te kolejne 4 lata to jest właśnie ten czas na rozwój infrastruktury drogowej, rozwój państwa, bo rzeczywiście trzeba odbudowywać połączenia kolejowe, połączenia autobusowe, przywracać posterunki policji, pocztę. To takie podstawowe rzeczy dla ludzi, ale też dla funkcjonowania gospodarki. No i właśnie inwestycje, które się rzeczywiście dzieją.
4 lata no, mijają powoli, czy raczej bardzo szybko, trzeba powiedzieć. Też wracając do tego, co w mijającym tygodniu miało miejsce, między innymi apel pana Adama Strzembosza. I też pozwolę sobie takim cytatem się posłużyć. Minister Ziobro powołuje ludzi niekompetentnych, o niskim morale, ludzi, którzy są albo frustratami, albo mają ogromne ambicje i mają gotowość zaspokoić się za wszelką cenę. Dlatego też apeluję o dymisję ministra Ziobry i tak dalej. My mamy tutaj okazję z Państwem się spotkać, których tak pan Adam Strzembosz określił. Pytanie, skąd ten apel pana Adama Strzembosza? No i czy rzeczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości mamy do czynienia z takimi ludźmi, o których pan Adam Strzembosz powiedział?
No muszę powiedzieć, że ja poczułem się dotknięty tymi słowami, nie ukrywam, bo mam tu szacunek oczywiście dla dokonań pana profesora, jego całej drogi życia, jego zawodowego, w jakimś sensie z naszym starszym kolegą, bo był i wiceministrem sprawiedliwości, więc był w tym resorcie, w którym my dzisiaj z Marcinem przebywamy. Natomiast poczułem się mocno dotknięty, bo w moim przekonaniu te słowa i w ogóle to nie są tylko te słowa, bo pan profesor Strzembosz wypowiada te słowa, różne słowa, mocne, atakujące przede wszystkim ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, ale także ludzi współpracujących z panem ministrem Ziobro, wypowiada je tuż przed wyborami. Więc w jakimś sensie wpisuje się w to, czego oczekuje tak naprawdę opozycja. Najgorsze jest to, że pan profesor Strzembosz po pierwsze zapomniał, jak to było 30 lat temu, albo nie chce pamiętać tego, co było 30 lat temu, jak był okres transformacji. Po drugie, to jest największy tutaj zarzut nasz kierowany pod jego adresem, to jest to, że wprowadził w błąd ludzi. Bo pan profesor Strzembosz powiedział, że środowisko sędziowskie samo się oczyści. Te słowa padły z jego ust, a po 30 latach wiemy, że tak się nie stało. Pan profesor był wiceministrem sprawiedliwości. Przez kilka miesięcy odpowiadał między innymi za pakiet składający się z 4 ustaw, które miały reformować wymiar sprawiedliwości. Tam były między innymi regulacje także dotyczące połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To, co dzisiaj opozycja tak mocno atakuje i mówi, dlaczego minister Zbigniew Ziobro pełni 2 funkcje, a jak może polityk pełnić? No to tutaj uprzejmie informuję, że to właśnie wtedy powrócono do modelu, który przecież funkcjonował w Polsce wcześniej. Natomiast pierwsza rzecz, która, kiedy ten pakiet wprowadzony został do parlamentu, która się pojawiła, to szanowni państwo, nie chodziło o to, jak rozliczać sędziów czy prokuratorów, którzy byli związani z tym starym systemem, ze starym modelem. Środowisko sędziowskie i prokuratorskie było bardzo upolitycznione, bardzo. I trzeba było to środowisko zmieniać. Tylko dyskutowano o tym, czy sędziowie przechodzący w stan spoczynku jakie mają mieć uposażenie. To było coś, co bardzo nurtowało wówczas osoby, które zasiadały w parlamencie. Więc nie to, co się działo i nie to, że to właśnie decyzje pana profesora Strzembosza i innych osób, bo wtedy ministrem sprawiedliwości był pan Będkowski i wielu innych osób, ten cały stan zakonserwowano. Przeniesiono go ze starego systemu do systemu nowego. I kiedy reformowano różne obszary, różne środowiska, to środowiska wymiaru sprawiedliwości, wbrew temu, co powiedział pan profesor Strzembosz, nie zreformowano. I to jest praprzyczyna różnych problemów, z którymi borykała się Polska przez bardzo wiele lat, aż do czasów tak naprawdę dobrej zmiany. Bo my doprowadziliśmy do tego, że rozpoczęły się realne reformy wymiaru sprawiedliwości, za co jesteśmy brutalnie atakowani. My mówię o nas wszystkich, ale szczególnie minister Zbigniew Ziobro. On jest szczególnie atakowany za to, że podjął się tej potężnej reformy wymiaru sprawiedliwości. To samo oczyszczenie polegało, szanowni państwo, na tym, że po kilku latach dopiero ci, którzy wydawali orzeczenia w czasach stalinowskich i którzy mieli na sumieniu bardzo różne orzeczenia, mogli odpowiadać. I odpowiadało bodaj kilku sędziów, kilku prokuratorów. Wszystkie sprawy zakończyły się albo uniewinnieniem, albo umorzeniem postępowań. Tak to wyglądało. Tak wyglądało samo oczyszczenie w środowisku sędziowskim. A chcę powiedzieć, że wszystkie kraje sobie z tym dały radę. Wszystkie otaczające nas. Niemcy w chwili zjednoczenia, kilka lat później, przeprowadzili bardzo głęboką tak naprawdę zmianę. 80% sędziów z części wschodniej musiały się pożegnać z zawodem. Jakoś nikomu to wówczas nie przeszkadzało. Natomiast tutaj przeszkadza to Unii Europejskiej. Przyjeżdża do nas minister sprawiedliwości zajmujący się praworządnością, pan Dekker z Holandii. Uczestniczę w czasie rozmowy ministra sprawiedliwości polskiego, ministra Zbigniewa Ziobro z nim, z panem Deckerem. I nagle się okazuje, że oni mają do nas pretensje, że my reformujemy w taki sposób wymiar sprawiedliwości. I minister Zbigniew Ziobro daje prawdziwą lekcję temu ministrowi. Ja z panem Deckerem dwukrotnie się spotkałem w życiu. Pierwszy raz przy okazji dzieci i mogę narzekać, naprawdę kawał dobrej roboty zrobił, ale za drugim razem byłem w prawdziwym szoku, jak przebiegało to spotkanie i z jakimi zarzutami się spotkaliśmy. Minister Zbigniew Ziobro wyjaśnił mu, jak to wszystko przebiegało od czasów transformacji i że my mamy prawo reformować nasz wymiar sprawiedliwości. A jeżeli pan, panie ministrze, to pamiętam ten zwrot do pana ministra Deckera, uważa, że coś źle zrobiliśmy, nieprawnie, to proszę mówić nie jako polityk, ale jako prawnik. Jako prawnik. Konkretnie proszę wskazać te miejsca, które zostały naruszone. Który przepis? Jaki? I on nie potrafił wskazać. On powiedział, że za całokształt tak naprawdę powinniśmy odpowiedzieć. No to minister opowiedział ten dowcip z czasów PRL-u jeszcze, że staje pod sądem, przed sądem i pyta się, za co dostał 5 lat, a sędzia mówi za całokształt. I tak ta rozmowa wyglądała.
No, podobnie jak dialog z różnymi unijnymi organami, tak mi się tutaj skojarzyło teraz. A zatem skąd te opory, bo widzimy, też byliśmy świadkami tego w różnych, szczególnie w początkach tej dobrej zmiany i rządów Zjednoczonej Prawicy. Skąd te opory i z zewnątrz, ale też dało się wyczuć pewne opory takie wewnętrzne, czy to nie za szybko, czy to niezbyt nagle w Polsce, ale też no właśnie kwestie czy agendy różne europejskie zaczęły jakby wyhamowywać czy stopować te reformy. Dlaczego taki mocny opór?
Ja bym jeszcze dodał, jeżeli chodzi o krytykę, czy to ze strony profesora Strzembosza, czy innych właśnie, jeżeli chodzi o ten mocny opór, że ta krytyka zupełnie inaczej by wyglądała właśnie na spotkaniach z ludźmi w małych miejscowościach, na spotkaniach w Biłgoraju, czy w Tomaszowie, czy w Parczewie. Naprawdę zachęcam, żeby pojechać tam i tam sformułować tego typu krytykę. Jest dokładnie odwrotnie, jest bardzo mocne oczekiwanie społeczne, zwykłych ludzi, żeby te reformy kontynuować, żeby je wzmacniać i przyspieszać. Bo rzeczywiście ten opór, ta krytyka bierze się stąd, że my w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Zbigniew Ziobro i cała ekipa, rzeczywiście staramy się, aby w sposób stanowczy, konsekwentny i odpowiedzialny przeprowadzać zmiany i stopniowo naprawiać to, co było zaniedbane przez nie tylko 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale przez cały okres III Rzeczypospolitej w rzeczywistości. Więc ten ogrom zmian, który wprowadzamy, prokuratura, postępowanie karne, postępowanie cywilne, komornicy, prawda, cały obszar prawa rodzinnego, za który jest odpowiedzialny pan minister Wójcik. To są realne zmiany, które budzą opór. Rozbijamy pewne układy, żeby wspomnieć tylko o mafii VAT-owskiej, mafii lekowej, czy kwestiach związanych z lichwą. To są konkretne interesy finansowe, personalne, różnego rodzaju powiązań, no, które my uderzamy. Nie boimy się tego, bo zależy nam na sprawiedliwej Polsce, zależy nam na tym, żeby Polska rozwijała się równomiernie, nie tylko Polska, a duże miasta, ale również małe miejscowości. I to budzi zrozumiały opór. Myślę, że to jest ta geneza.
Mhm. Pani panowie ministrowie są na co dzień, pracują dla nas, dla społeczeństwa. Ja nie jestem prawnikiem, więc może od strony takiego zwykłego obywatela chcę państwu powiedzieć, bo ojciec zadał pytanie, czy te zmiany nie za szybko, czy takie są też zarzuty. Wydaje mi się, proszę państwa, że trzeba wtedy odpowiedzieć temu człowiekowi, który chociażby na przykład jest matka samotnie wychowująca dziecko, ojciec unikał płacenia alimentów, nie miała za co żyć. I to dopiero teraz tak naprawdę, jeżeli w ciągu roku 200% więcej środków idzie wyegzekwować, więc dlaczego tego nie dało się wcześniej? To powiedzmy tej kobiecie, która kiedyś nie miała pieniędzy, a teraz te środki otrzymuje. Jeżeli osoba powodowała wypadek, chociażby dam kolejny przykład, była pod wpływem alkoholu czy narkotyków i osoba poszkodowana miała trwały uszczerbek na zdrowiu albo nawet zginęła, a wyrok był w zawieszeniu, to powiedzmy rodzinie tych ludzi, czy to za szybko te zmiany są. Jeżeli ktoś wziął pożyczkę, a później ktoś zabierał mu mieszkanie i to było niewspółmierne do tego, jaką on pożyczkę wziął, prawda? Ja może mówię takie bardzo konkretne, ale to wtedy stańmy naprzeciwko tych ludzi i powiedzmy im, że to jest, nie wiem, za szybko, że te zmiany są za duże. Wydaje mi się, że popatrzmy naprawdę, my na co dzień spotykamy się właśnie z ludźmi, którzy są wdzięczni, że ktoś wreszcie o tym, co się mówiło przez lata, za to się po prostu używając języka potocznego wziął i że te zmiany są konkretne i realne. One są konkretne i realne dla mieszkańców, dla ludzi i dla nich są bardzo istotne i są ważne.
Mhm. Proszę, szanowni państwo, też zauważyć, jakie obszary są reformowane. Opozycja bardzo często mówi o tym, że nic się nie udało zrobić. Niczego, nic nie zrobiliśmy. Proszę państwa, Marcin wie o tym doskonale. Każdy z nas bardzo ciężko pracuje. Czy Marcin teraz, który kandyduje, bo wiemy, że też kandyduje, czy Marcin Warchoł, minister Warchoł, znakomity z Podkarpacia, czy Michał Woś, który z nami pracował do niedawna, dzisiaj odpowiedzialny za sprawy humanitarne, ale przecież odpowiadał za informatyzację, poprzedzał tutaj Marcina w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Sebastian Kaleta, bardzo dobry, utalentowany młody człowiek, który przecież zajmuje się mafią reprywatyzacyjną, proszę państwa, to naprawdę, to jest ogromna odpowiedzialność. My czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z pewnych rzeczy. Czy nawet Janek Kantak, który przecież jest szefem gabinetu politycznego tutaj ministra sprawiedliwości, który również, proszę zwrócić uwagę, sobie radzi, bardzo często również atakowany, czy Patryk Jaki, który dzisiaj jest w Brukseli, natomiast bardzo wiele zrobił w różnych obszarach. My, szanowny ojcze, szanowni państwo, przez 4 lata bardzo ciężko i rzetelnie pracowaliśmy. Przygotowaliśmy kilkadziesiąt projektów ustaw. Przeprowadziliśmy te projekty przez polski parlament. To są sprawy dotyczące między innymi przestępczości gospodarczej. Proszę zwrócić uwagę. Dzisiaj mamy pieniądze na programy socjalne. Dlaczego? Oczywiście jeden z elementów to uszczelnienie systemu podatkowego. To między innymi Krajowa Administracja Skarbowa i różnego rodzaju działania. Ale przecież no, trudno nie dostrzec i każdy to wie, że ustawa o wyłudzeniach VAT-owskich, która powstała właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, właśnie pod nadzorem ministra Zbigniewa Ziobro, to była ustawa, która była wymierzona w zorganizowaną przestępczość. W zorganizowane grupy przestępcze, które miały charakter międzynarodowy, gdzie można powiedzieć, że nie wiadomo, w którym miejscu zaczynał się ten proceder, a gdzie się kończył. Wiedzieliśmy tylko jedno, że ileś jest po drodze słupów, i ileś pieniędzy my straciliśmy jako podatnicy, bo to nasze pieniądze były. Jeżeli ktoś myśli, że to są wirtualne pieniądze, szanowni państwo, 250 miliardów złotych, 250 chyba miliardów złotych, o tym Komisja Śledcza przecież prowadzi tutaj to badanie, to śledztwo można powiedzieć i ma sprawdzić, jaki mechanizm doprowadził do tych wyłudzeń VAT-owskich, to przecież to się włos na głowie jeży. Jeżeli, szanowni państwo, przychodzi minister z czasów Platformy Obywatelskiej, pani profesor, i ona mówi, że przygotowano grunt pod wejście do Polski zorganizowanych grup przestępczych. I ona to mówi. Przygotowano ustawy, które rozszczelniały cały system. Konsekwentnie. Chodziło o to, żeby te grupy wyłudzały pieniądze. Nasze pieniądze. To nie jest tani populizm. Na drogi, na szkoły, na żłobki, na różne rzeczy, na takie programy jak 500+. Przecież mogło być, prawda? I to jest wielki problem. My przygotowaliśmy ustawę. Zdecydowaliśmy o tym, że będzie potężna kara. 25 lat pozbawienia wolności. To jest rzeczywiście kara bardzo surowa. Czym się różnimy od opozycji? Tym, że oni walczyli kodeksem karnym skarbowym. Tak naprawdę oni walczyli grzywną, głównie, bo ona głównie była orzekana w takich sytuacjach. Oni się śmiali z nas. Mówię oni, czyli bandyci, po prostu, którzy żyli z tego. Śmiali się z tego. Oczywiście kara mogła być wymierzona nawet i 5 lat pozbawienia wolności, ale niewiele spraw się kończyło dokładnie takim orzeczeniem. My przyjęliśmy zupełnie nową konstrukcję, nowe przestępstwo w kodeksie karnym i karę bardzo wysoką, 25 lat pozbawienia wolności. My byliśmy za to atakowani, że my chcemy w ten sposób walczyć. I proszę zobaczyć, co się stało. W następnych tygodniach, kiedy została wprowadzona w życie ta ustawa, nagle się okazało, że wpływy z tytułu podatku VAT są znacznie wyższe ogromny był wzrost od razu, momentalnie, od momentu wejścia w życie tej ustawy. Więc dało się, tylko trzeba było zaryzykować. Pamiętam dyskusję w Senacie, pamiętam jak stawiano mi różnego rodzaju pytania, mówiono o tym, że my tylko karać chcemy i nic więcej, ale to dzięki temu dzisiaj są programy dla ludzi, programy socjalne, dla dzieci, dla rodzin. No przecież tego nie było. I dlaczego o tym mówię, szanowny ojcze? Otóż dlatego, że to minister Zbigniew Ziobro jest tą osobą, co do której na przykład dowiedzieliśmy się, że bandyci związani właśnie z grupami przestępczymi dali zlecenie właśnie na niego. Tego nie wolno nie mówić. O tym trzeba pamiętać. My wszyscy jesteśmy atakowani, bo Marcin to wie, każdy z nas w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeżeli mówimy o hejcie, to jest ogromny hejt na nas. I dlatego jest jedną z najbardziej atakowanych w Polsce osób. Obok prezesa Jarosława Kaczyńskiego właśnie Zbigniew Ziobro jest atakowany. Dlaczego? Bo poprzecinał te interesy różnego rodzaju, układy. To nie jest prawda, co dzisiaj słyszałem. Ktoś podszedł do mnie w czasie konwencji i powiedział, no bo za mało wy działacie. Jak za mało? To jest potężny atak poszedł właśnie uderzający w te interesy grup międzynarodowych, przestępców, którzy bawili się, Eldorado mieli stworzone w Polsce. W czasach Platformy Eldorado mieli stworzone. A to jest jedna tylko z ustaw, a przecież takich ustaw wiele było przygotowanych. I tutaj wielki ukłon w stronę prokuratury, prokuratorów, bo to jest bardzo ciężkie zadanie, które oni na co dzień wykonują, między innymi w tej przestępczości gospodarczej. Prokurator Bogdan Święczkowski, naprawdę znany państwu, znany telewizją, atakowany również bardzo mocno, człowiek, który przecież odpowiada w prokuraturze za zwalczanie tej przestępczości gospodarczej i sukcesy są ogromne. Tu jeszcze jeden element, o którym chciałem powiedzieć, konfiskata rozszerzona. Przecież tego nie było. No, Marcin pamięta, wie doskonale, w czasach Platformy, szanowni państwo, byliśmy chyba ostatnim krajem w Europie, gdzie konfiskaty rozszerzonej nie było. Szanowni państwo, a dzisiaj są pozyskiwane pieniądze i to wielkie pieniądze dzięki temu, że bandyta, kiedy do niego przychodzi prokurator, go wzywa, tak, i mówi, skąd masz pieniądze, tak, z ostatnich lat, on się nie potrafi wytłumaczyć i to przepada. I to przepada, konfiskata rozszerzona. Nie umiesz podać źródła, to znaczy, że masz to z przestępstwa, prawda? To ty nam pokaż, skąd te pieniądze są, żebyś nam powiedział, że rzeczywiście uczciwie, legalnie zapracowałeś na to, a nie tak, że nie potrafisz wskazać. No to już wiemy dokładnie, skąd są te pieniądze, po prostu z twojej działalności przestępczej. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Dlaczego się w mediach nie mówi o tych sukcesach prokuratury z ostatnich tygodni, zwalczenie tego kartelu narkotykowego, zabezpieczenie miliarda 400 milionów złotych, miliard 400 milionów złotych, szanowni państwo, w małym banku gdzieś dwie specjalnie stworzone spółki, nie wiem czy dwie czy więcej, chyba dwie po prostu lokowały środki. Transfer pieniędzy ogromny, z czego? Ze sprzedaży narkotyków, pranie brudnych pieniędzy, w tle pojawiające się przestępstwa, potężne przestępstwa, także i przestępczość internetowa. I szanowni państwo, sytuacja, w której udaje się prokuraturze przy współpracy między innymi ze specjalnym departamentem amerykańskim DEA, który zajmuje się właśnie zwalczaniem przestępczości narkotykowej, udaje się zabezpieczyć miliard 400 milionów złotych. Gigantyczne pieniądze. Żeby sobie wyobrazić, jak duże, tyle, szanowni państwo, ile potrzebne jest na wyprawkę. Dokładnie tyle. I dlatego mówię o tym, bo o tym się w mediach często nie mówi, że gdzieś w tle pojawia się właśnie prokuratura i te narzędzia, które zostały stworzone i to działanie właśnie, gdzie przestępcy doskonale wiedzą, że to jest właśnie dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości, to jest to miejsce, gdzie przygotowano ustawy i gdzie walczymy także poprzez prokuraturę, prokuratorów właśnie z tego rodzaju przestępczością, żeby dobro zwyciężało, a nie zło.
Pani marszałek i pan minister.
Szanowni państwo, ministrowi może nie wypada, ale jak państwo wiecie, minister jest nazywany w Polsce i również na Śląsku ministrem od dzieci, a tutaj mówił o tematach gospodarczych, nie mówił nic o dzieciach, ale ja takie dwa tematy. Przypomnę tylko, że właśnie zarzuty, nic resort sprawiedliwości nie robi, ale to właśnie nasz minister od dzieci, jak go nazywamy na Śląsku, spowodował, że w tej chwili nie jest tak łatwo odebrać dziecko, że tak od razu to dziecko nie jest oddawane i co jest bardzo istotne, że nadal patrzymy na to i to jest istotne, że jest, musi być zachowana tożsamość tego dziecka, historia, tradycja, kultura. Nie można go dać do rodziny, na przykład, która nie jest rodziną chrześcijańską. Chociażby to jest naprawdę bardzo ogromny sukces. Ja nie ukrywam, że patrząc na to, co zostało zrobione przez te 4 lata, jeżeli w Unii Europejskiej ciągle nam się mówi, że tego się nie udało, tego się nie udało, tutaj rozporządzenie Bruksela 2 bis, to była praca tego resortu Ministerstwa Sprawiedliwości, pod oczywiście kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobro, ale tym się zajmował właśnie pan minister Michał Wójcik. I ostatnia sprawa, bo dokładnie to, co ojciec zadał się pytanie, dlaczego, czy nie za szybko też zarzucają, że za wolno. Nikt się nie zajął tak naprawdę tym ostatnim problemem, który dotyczy, który sama stwierdziłam, jak zobaczyłam, to, poczytałam też, widziałam chociażby w mediach, jak pan minister się wypowiadał, że tak łatwo można, że tak powiem, kupić dziecko w Polsce, że to są, ja mówię uczciwie, to dla człowieka normalnego jest porażające, że ktoś po prostu może iść do urzędu stanu cywilnego, wskazać jakiegoś mężczyznę, że to on jest ojcem tego dziecka i potem bardzo szybko kobieta zrzeka się tutaj praw do tego dziecka i dziecko jest po prostu zwyczajnie kupowane. Więc zamiast podziękować zwyczajnie naszemu ministrowi od dzieci, że się tym tematem zajął i że chce ten temat doprowadzić do końca, to jaki był zarzut, dlaczego dopiero teraz? Więc potem zadajmy pytanie, to dlaczego nikt się nie zajął tym wcześniej? To, tak jak mówię, podziękować, że ktoś się tym tematem zajął, że będziemy być może, mam nadzieję, że tak będzie, że ten temat zostanie załatwiony, że nie będzie po prostu w Polsce takich sytuacji, że można kupić dziecko jak towar.
Dodałbym jeszcze jedną rzecz, ojcze, jeżeli chodzi o przyczyny czy źródła tych ataków, że rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobro jest tym miejscem, gdzie praktycznie i bardzo stanowczo broni się tradycyjnych wartości, prawda? Małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, trwałości tego małżeństwa. Też myślę, że w tym zakresie, na ile to jest możliwe w naszych kompetencjach, no przeciwstawiamy się tej agresji ze strony ideologii LGBT, z którą mamy do czynienia. Bronimy też chrześcijan atakowanych nawet w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Więc myślę, że oprócz tych takich czynników związanych z interesami ekonomicznymi, z tymi układami, które są i trwają jeszcze z czasów PRL-u, czy właśnie tego późnego postkomunizmu, jak mówił Jarosław Kaczyński, tutaj też mamy również bardzo ważne i istotne źródło tych ataków. Rzeczywiście bronimy wartości, bronimy tradycji, bronimy wartości chrześcijańskich, na których zbudowany jest nasz system prawny. Mhm.
Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce, temat naszych dzisiejszych rozmów. Podam numery telefonów, zapraszając Państwa do tego, by telefonować, by też dzielić się swoimi refleksjami, zadawać pytania. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 0012, w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14. Ja chciałem zapytać dzisiaj, jakbyśmy mogli powiedzieć, w którym miejscu jest wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o potrzebę zmian. Czy przez te 4 lata udało się zrobić więcej niż zakładano, niż planowano, czy mniej i ewentualnie jakie wyzwania na przyszłość?
Myślę, że jesteśmy chyba trochę tak na półmetku, nie wiem, czy zgodzisz się, Michale, bo rzeczywiście spodziewaliśmy się, że reformę samego sądownictwa, no, mówimy o całym wymiarze sprawiedliwości, ale to mówimy głównie też o sądownictwie, uda się przeprowadzić szybciej. Tak? Niestety to spłaszczenie struktury, wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziowskiego, to jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że na przyszłą kadencję też mówimy o sędziach pokoju, ale też dużo udało się zrobić, jeżeli chodzi o prokuraturę przede wszystkim. Ta reforma prokuratury, usprawnienie jej, stworzenie tych jednostek, które rzeczywiście bardzo sprawnie zajmują się tymi najbardziej skomplikowanymi przestępstwami gospodarczymi, jak mafia VAT-owska, to jest wielki sukces. też, skoro mówimy o sądownictwie, warto wspomnieć o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa ma też ten swój wymiar technologiczny i organizacyjny. I tutaj wydaje mi się, że taką ważną, może niedostrzegalną tak na pierwszy rzut oka, ale bardzo istotną zmianą to jest wprowadzenie systemu losowego przydziału spraw. To oznacza, że żaden sędzia na telefon już nie będzie decydował, komu sprawa zostanie przydzielona i kiedy. Nie ma tutaj też żadnej uznaniowości. Przypomnijmy, że kwestia taka jak przydzielanie spraw prostszych lepszym, dobrym znajomym, a spraw trudniejszych tym, których się mniej lubi w sądzie przez osoby funkcyjne, to było źródło tych korupcyjnych czy quasi-korupcyjnych układów towarzyskich, prawda, w sądownictwie. My to przecięliśmy. Od wielu miesięcy działa już w pełni system losowego przydziału spraw, co też oznacza pewne uproszczenie i przyspieszenie również postępowania w tym zakresie. Czyli to jest jedna zmiana, która w mojej ocenie przecina pewien bardzo istotny czynnik takiego wytwarzania się sitw i układów w sądownictwie, ale rzeczywiście przed nami te najważniejsze kroki, czyli pełna reforma wymiaru sprawiedliwości, na którą czekają Polacy i o której rzeczywiście dużo się mówi na tych spotkaniach, jak już wspomniałem, szczególnie właśnie teraz, w tym okresie przedwyborczym, wszyscy, można powiedzieć, trzymają kciuki i czekają, kiedy uda skończyć się właśnie tę reformę wymiaru sprawiedliwości.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie. Halo? Proszę Halo? Się przedstawić i słuchamy, jeżeli pani nas słyszy.
Halo?
Może pani nas nie słyszy. Halo, halo?
Bardzo słabo słychać.
No nie wiem, u nas jest dosyć dobrze. Jeżeli się słyszymy, prosimy o wypowiedź. No nie, doczekamy się. Czekamy na kolejny telefon. Jeżeli są, to odbieramy od razu. Prosimy, halo? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem starszą osobą, jestem z Pruszkowa, Zofia się nazywam. I chciałam spytać pana ministra, kiedy zrobicie porządek z mafią Urzędu Skarbowego? Z tego powodu, że panu wytłumaczę, że mała wnuczka mieszkanie w Pruszkowie, 70 metrów, sprzedały to mieszkanie wcześniej 2 miesiące. Proszę pana, i przyszedł po 5 latach, kupiła sobie przed tym, za 5 lat temu działkę, postawiły dom i wzięła pożyczki 200 tysięcy. Miała na to rachunki i teraz przysądziły jej 60 tysięcy, żeby ona spłaciła do Urzędu Skarbowego ze względu na to, że sprzedała 2 miesiące wcześniej. Jak to może być? Młoda dziewczyna, dziecko ma chore na mamliwość kości. Ja jestem rozpaczona, a kiedy mieszkanie się kupowało, tośmy wszyscy głodowali po to, żeby to mieszkanie było kupione, żeby miał, bo dzieci i córka mieli sporo dzieci, proszę pana. Ja jestem rozpaczona, a ja w tej chwili mam 80 lat i ja już nie mogę się tego przeżyć, że mówicie, że jesteście za młodymi, że dajecie młodym możliwość do rozwinięcia. Jak to jest, że 60 tysięcy to nie jest 6 tysięcy, to w głowie nie być. My tu wszystkie truchlejemy z płacu.
Panie Zosiu, dziękujemy serdecznie.
Takie sprawy trafiają, bo bardzo pełne emocji telefon oczywiście. Ja mogę panią poprosić o to, żeby po prostu napisać do nas. My mamy specjalny wydział, który zajmuje się tego typu sprawami, ale może pani też osobiście do mnie napisać. Dostajemy bardzo dużo takiej korespondencji ludzi pokrzywdzonych. W wielu takich przypadkach, ponieważ wiadomo, że my nie mamy, pomimo tego, że jest ustawa prawo o prokuraturze i wiadomo, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, nie mamy takich narzędzi jak prokuratorzy, jeżeli rzeczywiście jakiś problem natury prokuratorskiej się pojawia. Natomiast możemy przeanalizować sprawy i w wielu przypadkach tak robimy, znaczy zawsze analizujemy, jeżeli rzeczywiście widzimy, że jest jakaś nieprawidłowość, to wówczas ja osobiście nawet kieruję pisma do zastępców prokuratora generalnego. I wiele takich przypadków było, no u mnie to są setki takich przypadków, nie ukrywam, gdzie zrozpaczeni ludzie pisali listy i staraliśmy się tutaj pomóc, zrozumieć. Oczywiście sprawdzamy, czy zostało prawo naruszone, czy nie, ale bardzo często takie pisma były kierowane do prokuratury. My oczywiście jesteśmy dalej w ramach takiego monitorowania informowani, co się dzieje w danej sprawie. I chcę powiedzieć, że w wielu przypadkach udało się ludziom pomóc. Dlatego ja tutaj apeluję do pani, że pani po prostu napisała do mnie, do resortu sprawiedliwości, na moje imię, nazwisko. Tylko to nie jest też tak, jak spotkałem się z osobą wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości i ta osoba wzięła dokumenty, widziała, że wyszedłem na chwilę z resortu, przemierzałem do swojego samochodu 2 metry i mi dała te dokumenty i powiedziała, że na pewno do mnie by nie trafiło. Nie, szanowni państwo, trafiają. Jeżeli jest na imię, nazwisko moje skierowane pismo, czy Marcina, czy któregokolwiek z ministrów, poza prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, to jest oczywiste, że z wieloma pismami zapoznaje się minister sprawiedliwości osobiście, no ale nie może też z całą korespondencją, no bo przecież to jest samych skarg 40 kilka tysięcy rocznie. To jest gigantyczna ilość pism kierowanych przez właśnie w takich przypadkach jak pani. Ale do nas jako wiceministrów, no my musimy się zapoznawać z tymi pismami, więc jeżeli takie pismo będzie do mnie złożone, to oczywiście, że się nad tym pismem osobiście pochylę i zapewniam panią, że no wszędzie tam, gdzie coś czujemy, że jest niesprawiedliwość, to nie jest tak, że odkładamy na jakąś półkę w szafie. Tego nie ma u nas.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Halo? Szczęść Boże, witam Szczęść wszystkich. Boże. Panie ministrze, ja mam takie pytanie do pana, bo wszystkie reformy idą dobrze, niech idą w dobrym kierunku. Czy państwo myślicie w ogóle o jakiejś zmianie systemowej, na przykład wyboru sędziów? Bo wiele już głosów się podnosi, że jednak sędziowie są mianowani w większości przez polityków. Mieliśmy tą słynną sprawę z asesorami, politycy się kłócili, wstrzymano nominację asesorów. W innych krajach, no głównie anglosaskim, pewna część sędziów jest wybierana. Jest to niewygodne dla państwa pytanie, bo wtedy się pozbawiacie pewnej władzy mianowania sędziów, którzy tworzą trzecią władzę. No, jakiś taki podział monteskiuszowski kiedyś był wzorem chyba prawnym, organizacji prawnej państw. Czy państwo w ogóle myślicie? I bardzo prosiłabym może nie o taką wymijającą odpowiedź, tylko taką rzetelną, co państwo myślicie na ten temat. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, pani Grażyno.
Ale nie chcę mi się wymijająco odpowiedzieć pani. To jest pytanie, na które często odpowiadamy w mediach, bo to oczywiście dotyczy po pierwsze naszego systemu prawnego, przede wszystkim konstytucji. Konstytucja jednoznacznie określa całą procedurę. Jest jeden przedstawiciel władzy wykonawczej, który w tej procedurze występuje i to jest pan prezydent, który ostatecznie, bo to jest jego prerogatywa, decyduje, czy ktoś może być, czy nie. Ale cała ta procedura jest tak naprawdę procedurą sędziowską. To przedstawiciele właśnie środowiska sędziowskiego decydują o tym. I teraz oczywiście pani pyta zapewne w kontekście sporu dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa, niezwykle ważny organ stojący na straży niezależności i niezawisłości sędziowskiej, został wybrany zgodnie z polską konstytucją. Nie złamaliśmy żadnego przepisu. Artykuł 4 mówi o zwierzchni władzy narodu. I to jest pierwsze. To środowisko sędziowskie mogło zgłaszać kandydatów. Przypomnę, że 25 podpisów było potrzebne, bądź 2000 podpisów w ogóle obywateli. I w ten sposób została ta procedura uruchomiona. Oczywiście, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, wiemy, jakie mamy dyskusje na arenie międzynarodowej. Chodzi tutaj o kwestie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy artykułu 7 w ogóle uruchomionego w Unii Europejskiej, gdzie zarzut był taki, że my upolityczniamy, czyli że politycy decydują o tym. Nie, proszę państwa, to nie politycy decydują o tym, kto ma być sędzią. To nie politycy. Politycy decydują o tym w Niemczech. w Niemczech wprost nawet w ustawie zasadniczej, przykład chociażby Trybunału Sprawiedliwości, gdzie mowa jest o tym, że to politycy decydują o tym, czy to ministrowie sprawiedliwości, ci landowi, czy to bezpośrednio politycy wybierani przez Bundestag, gdzie jest specjalna grupa, która właśnie składa się z takich osób i to oni tak naprawdę nominują sędziów, czy wiele innych krajów, gdzie politycy mają wpływ na to, kto tak naprawdę zostanie sędzią. W Polsce takiego systemu nie ma. I teraz, kiedy my się mamy tłumaczyć na arenie międzynarodowej i ktoś nam mówi, jak ten wasz KRS został wybrany, no to pierwsze pytanie, które się nasuwa, brzmi, a jak w Niemczech jest wybierany KRS? A w Czechach jak jest wybierany? Też byśmy chcieli wiedzieć. A dlaczego o to pytam? Bo tam nie ma KRS-u. Tam nie ma po prostu odpowiednika. Nie ma odpowiednika, szanowni państwo. W 5 krajach Unii Europejskiej nie ma odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa. I my jesteśmy atakowani, jak działa, jak jest wybierany Krajowa Rada Sądownictwa, a nikt nie dotyka 5 krajów, w których, szanowni państwo, nie ma takiego organu w ogóle. To jest ciekawe. To jest tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym. Nas się atakuje, jak działa nasz polski Trybunał Konstytucyjny, ale proszę zobaczyć, są kraje, gdzie w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Tu nie mówię już o kraju pana Timmermansa, bo to wszyscy wiemy, ale przecież są takie kraje, szanowni państwo, jak Islandia. Pierwszy parlament na świecie, na Islandii powstał. Czy ten system jest gorszy? No nie gorszy, ale jeżeli już ktoś atakuje, nie mówię o politykach z Islandii, bo oni nas akurat nie atakują, natomiast o tych, którzy mówią, jak wasz Trybunał Konstytucyjny działa, a w niektórych krajach nie ma w ogóle. Konstytucyjność jest oceniana przez sądy na przykład, jest rozproszona ocena konstytucyjności w różnych krajach. I jakoś tutaj się nikt nie pochyla nad tym problemem. Więc pamiętajmy o jednym. Polska Konstytucja, i my nie złamaliśmy jej, traktaty unijne, ale tu jest jedna rzecz, jedno ale. I to jest bardzo ważne. Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest naszym prawem. To jest nasze uprawnienie. To jest punkt wyjścia do jakiejkolwiek dyskusji. To zostało potwierdzone przez różne trybunały konstytucyjne w Europie. Niemiecki chociażby Trybunał Konstytucyjny, który w 2009 roku jednoznacznie powiedział, organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do naszego państwa, nie do Unii Europejskiej. I tu jest ten spór z Unią Europejską, bo część uważa, że nie, to wy nie jesteście demokratyczni, u was nie jest praworządnie, bo wy łamiecie traktaty. Który przepis traktatu, gdzie się umawialiśmy na to, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest obszarem zarezerwowanym dla prawa wspólnotowego. Nie umawialiśmy się. I to jest odpowiedź na pani pytanie. Wszystko było zrobione zgodnie z prawem. Nie mam najmniejszej wątpliwości.
Dziękuję. Pan minister Romanowski.
Myślę, że jeszcze tutaj warto dodać jedną rzecz, bo pani wspomniała o absolwentach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Warto tu przypomnieć, że to właśnie pan minister Ziobro doprowadził do sytuacji, w której wszyscy absolwenci tej szkoły znajdują bezpośrednio zatrudnienie jako asesorzy, jako tacy sędziowie na próbę właśnie w wymiarze sprawiedliwości. Bo przypomnijmy, za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u było tak, że tego automatyzmu nie było i była taka sytuacja, że my kształciliśmy za bardzo duże pieniądze rzeczywiście świetnych specjalistów, przyszłych sędziów, którzy potem nie przechodzili procedury w starej KRS, bo ktoś inny, rzekomo lepiej do tego przygotowany, tę procedurę przechodził. Więc wyrzucaliśmy, mówiąc tak nieco kolokwialnie, w błoto pieniądze przeznaczone na kształcenie przyszłych sędziów, którzy potem nie znajdowali zatrudnienia. I warto dodać, że akurat ci młodzi ludzie, o których walczył wówczas minister Ziobro, żeby znaleźli zatrudnienie w sądownictwie, to byli ludzie, którzy zdawali egzaminy jeszcze za czasów Platformy i PSL-u. Tam jest pełna transparentność i mogę powiedzieć, że jakość tych ludzi jest naprawdę niesamowita. To jest śmietanka polskiego świata prawniczego i myślę, że to nie jest tylko moja opinia. Natomiast jeżeli chodzi o wybór sędziów również, to przecież dyskutujemy bardzo poważnie o sędziach pokoju, o tym, żeby byli wybierani w wyborach powszechnych w odniesieniu do spraw, czy to wykroczeniowych, karnych, czy cywilnych, gdzie ta wartość sporu czy naruszenia jest jakaś mniejsza, poniżej 5 tysięcy, więc to jest jak najbardziej w naszej perspektywie zainteresowania i Myślę, że tak docelowo taki system mieszany, gdzie część sędziów pochodzi z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, część z innych zawodów prawniczych ze świata akademickiego jest takim rozwiązaniem idealnym. Bo to też nie jest tak, że te rozwiązania anglosaskie są idealne. My często spotykamy się właśnie z sędziami czy z przedstawicielami Ministerstw Sprawiedliwości tych krajów anglosaskich. Oni też mówią, że mówi się oczywiście ukoronowanie zawodu sędziowskiego, że adwokaci, radcowie, mówię o naszym kraju, mieliby wchodzić do wymiaru sprawiedliwości i być sędziami. To w jakimś sensie, w jakimś zakresie działa, ale to też nie jest system idealny. Więc w mojej ocenie to rozwiązanie, które przyjęliśmy, ta demokratyczna kontrola Krajowej Rady Sądownictwa plus te kolejne reformy, które mam nadzieję nas czekają w przyszłej kadencji, to jest właśnie to tu teraz optymalne rozwiązanie.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł ze Śląska. Ja mam pytanie do pana ministra Wójcika. Dobrze, tu jest człowiek, który się dobrze zna na prawie. Moje pytanie będzie takie, no może troszeczkę banalne się wydaje, ale panie ministrze, ja mam taką sprawę, jak walczyć z odorem? No przykład, pójdzie się do burmistrza, burmistrz mówi, nie ma ustawy odorowej, nic panu nie pomożemy. Dzwonię na policję, policja mówi, proszę pana, nic panu nie pomogę, rozumie pana, że pan się truje, dzieci się trują, pod oknem panu wyleje, śmieje się panu w twarz, ja panu nie pomogę. Dzwonię do wojewody, wojewoda mówi, sekretarka mówi, proszę pana, nie ma ustawy, pisz pan pismo, ale niech pan mi naradzi, jak się z tym. Po prostu to jest tak, jakby ktoś bombę wywalił. Czy pan minister sobie wyobraża, pod oknem wylewa ci duńską gnojówę? Zgani świniarnia duńska. To kiedyś była ta ekologiczna. To nie szkodziło, ale ta duńska na stymulatorach wzrostu, tam 3 miesiące i tuczyk ma 3 kila, te antybiotyki. No po prostu smród, odór nie do wytrzymania. To choroba raka, łzy lecą z oczu. Panie ministrze kochany, jak z tym walczyć? Sanepid rozkłada ręce, policja rozkłada ręce, burmistrz. Ja mówię, panie burmistrz, no to biorę sznur na szyję i się wieszam. On mówi, no przestań pan, nie żartuj pan. No to przyjdź pan do mnie na godzinę, ja muszę namiot brać i do lasu uciekać. Mama 90 lat, idą do lasu. No bo nie wytrzymasz, dopiero po
panie Pawle, dobrze, bardzo dziękujemy. Myślę, że problem naświetlony.
Problem jest rzeczywiście, natomiast myślę, że te rozwiązania, które mamy obecnie, jeżeli chodzi o prawo cywilne dotyczące emisji, czy też rozwiązania administracyjne, one na poziomie legislacyjnym są. Ja bym przestrzegał tutaj przed taką nadregulacją. Są oczywiście pomysły tej nowej regulacji dotyczącej właśnie tego typu emisji. Natomiast tutaj też, może dlatego, że pochodzę bardziej z regionu rolniczego, też słyszę głosy takie, że tego typu rozwiązania, które będą bardzo, bardzo restrykcyjne, będą niekorzystne dla gospodarki, jeżeli chodzi właśnie o rolników, szczególnie właśnie w tych terenach wiejskich. Więc raczej bym tutaj stawiał nie tyle na jakieś nowe regulacje, bo myślę, że mamy ich już wystarczająco, żeby nie było tej inflacji prawa, tylko na przestrzeganie i stanowcze stosowanie tych rozwiązań, które są. Bo rzeczywiście można wymagać od władz powiatowych, gminnych, również od policji stanowczych działań, więc raczej wykonawstwo niż jakieś kolejne regulacje.
Czyli jeżeli chodzi o same emisje, no to wiadomo, obszar regulacji cywilno-prawnych czy też administracyjnych, też znamy te nowe regulacje, które są przygotowywane w tej chwili, które przewidują, że w jakiejś odległości oczywiście mogą być usadowione, budowane pewne obiekty. Nie chcę tutaj wchodzić, bo to jest obszar Ministerstwa Rolnictwa bardziej, ale problem jest nieco szerszy. Ja pana tutaj całkowicie rozumiem. Problem jest w ogóle kwestii środowiskowych, wpływu na różnego rodzaju rzeczy. Otóż, bo to nie jest tylko cywilnoprawna kwestia. Tak jak Marcin powiedział, są przepisy, które to regulują. I wiadomo, że można dochodzić tutaj pewnych roszczeń także i tak dalej, i odszkodowań. Natomiast tu jest kwestia także i prawnokarna czasami. Ja ostatnio spotkałem się z taką historią. Rodzice do mnie napisali. Wysypisko śmieci, nie mówię tutaj już tylko o kwestiach zapachów, ale w ogóle szkodach w środowisku, gdzie wysypisko śmieci umiejscowione niedaleko domostw i nagle się okazało, że jedno z dzieci zmarło. i sprawa była umorzona. Zrozpaczeni rodzice napisali do mnie, do resortu sprawiedliwości. Podali przykłady także kolejnych dzieci, które były chore, ten problem może być dużo szerszy. I chcę powiedzieć, że tutaj w resorcie zajęliśmy się tą sprawą. Wystąpiłem bezpośrednio do pana prokuratora Krzysztofa Sieraka, zastępcy prokuratora generalnego, że jest to problem bardzo poważny, żeby to bardzo dokładnie zbadać, bo jednak no, mamy do czynienia ze śmiercią dziecka i z rozpaczonymi ludźmi. To przecież to jest oczywiste. I chcę powiedzieć, że to postępowanie zostało podjęte. I ja to uważam za jeden z większych moich sukcesów ostatnich lat, bo takie sprawy oglądałem wcześniej na filmach, a jednak taki dzień przyszedł, kiedy zmierzyłem się z tym w praktyce, gdzie ludzie napisali, to problem może być nieco szerszy. Się okazuje, że być może, ja nie wiem, czy tak będzie, czy nie, pewnie biegli będą musieli być powołani i tak dalej, ale przecież wiadomo, że te szkody w środowisku mogą wpływać na ludzi. Tutaj mówimy nie tylko już o cywilnoprawnych, nie mówimy o administracyjnoprawnym obszarze, ale także karnoprawnym. I tutaj tego typu sprawy, ja oczywiście bym nie bagatelizował tego, co pan tu mówi, natomiast my takie sprawy dostajemy również.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Agnieszka, Kraków.
Witamy.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Jest paragraf, który mówi, że za wykradanie korespondencji grozi do 10 lat więzienia. I ja tutaj mam taką sprawę. Od 2012 roku jest mi wykradana korespondencja łącznie z awizami. I policja mówi, że to jest mała szkodliwość czynu. Ja już nawet składałam w 2016 roku pismo w kwietniu o zadręczaniu poprzez wykradanie korespondencji i w ogóle nie dostałam odpowiedzi. To jest jedna sprawa. Następna sprawa. Miałam sprawę w ubiegłym roku. No chciałam, założyłam o alimenty od córki, bo po prostu ja jestem na rencie socjalnej i nie mogę nawet dorabiać, a bardzo dużo mnie leki kosztują. No i jej małżonek, który mnie pierwszy raz widział na sali sądowej, stwierdził, że prawda, lekarz, u którego ogólny, u którego ja się tam leczyłam, jak tam mieszkałam z nimi, to jemu powiedział, że ja się niewłaściwie leczę. I to zostało przyjęte przez sąd. Bez niczego po prostu. Lekarz mógł sobie powiedzieć i już. I mam jeszcze jedną taką sprawę właśnie w miejscu, w którym mieszkam. Przez 3,5 roku, 3-4 razy w tygodniu wkradano mi się do mieszkania i niszczono mi albo wykradano mienie. W sumie to było na ponad 10 tysięcy wyszło, bo to trwało 3,5 roku. I też słyszałam, że mała szkodliwość czynu. Więc jak to, 13 razy byłam na policji i tylko dzielnicowy mi mówił, że może za mało pani się modli, niech się pani więcej modli. Aż w końcu mi powiedział, prawda, że czy modlitwy nie pomogły. Też wtedy składałam w 2016 roku pismo razem z tamtym o wykradaniu korespondencji. Składałam pismo z prośbą o przekazanie mi, co w tej sprawie jest i też nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
Dziękujemy, więc, pani Agnieszko.
No, tak, dziękuję.
Trzy kwestie aż, więc myślę, że...
Myślę, że no, trudno się odnosić się konkretnie do spraw bez ich znajomości. Może po prostu poprosimy panią o rzeczywiście o przekazanie tych spraw do nas, do ministerstwa. Tak jak tutaj mówił pan minister, bardzo dużo osób się do nas zwraca w różnych sprawach, takich właśnie indywidualnych, czy to cywilnych, czy karnych, również jak tutaj słyszymy. Więc wszystkie te sprawy starannie analizujemy i tam, gdzie rzeczywiście jest to wskazane, są te przesłanki, to interweniujemy, a to się zdarza bardzo często, więc myślę, że czy to po programie, czy przekazać adres i prosimy o przekazanie sprawy, na pewno się tym zajmiemy.
Chociaż kwestia tutaj, jeżeli chodzi o tą tajemnicę korespondencji, no to jest ważna sprawa, tak, no bo to jest obszar wolności człowieka. Nawet w ubiegłym tygodniu miałem okazję podpisywać pismo do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ to jest tak ważna sprawa ze sfery wolności ludzi, że akurat to dotyczy zakładu karnego. innego, kwestii właśnie doręczenia, prawidłowości doręczenia, czy ktoś się zapoznał z korespondencją, czy nie, czy miał prawo, czy nie, że nawet przedstawialiśmy swoje stanowisko w tej sprawie. Tutaj prokuratura też miała tutaj stanowisko, więc to nie jest błaha sprawa. Natomiast no, nie wiemy, bo też nie chodzi o to, że w tym programie zamienić program jakby w biuro pomocy prawnej, bo to nie o to chodzi. Bez dokumentów, bez jakichś takich informacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tutaj na to pytanie. Natomiast to jest ważna sprawa, to jest raz. Natomiast jeżeli chodzi o to okradanie przez panią, no kwestia prokuratury. My przygotowaliśmy zmianę przepisów. Ja przypomnę, chociażby kradzieże kieszonkowe, tak? To wcześniej nie było przestępstwo nawet. Dzisiaj jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. Kwestie sumowania kradzieży, jeżeli jest pewna spójność czasowa, jeżeli przekroczy określoną kwotę, jest już przestępstwo, tak? I to już nie jest określane tak jak do tej pory, że to sąd musi określać, bo to jest jakiś tam procent, tak? W odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia, tylko konkretna kwota jest podana w tej chwili i jest mowa, czy jest wtedy przestępstwo, czy nie. Więc, ale też mówię, no trudno nam tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiemy, dokładnie nie znamy stanu faktycznego, natomiast można oczywiście też napisać do nas, możemy sobie te sprawy absolutnie sprawdzić.
Dziękuję. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, pozdrawiam serdecznie i naszych gości też, oczywiście słuchaczy ojca. Ojciec wczoraj jeszcze w Tomaszowie Lubelskim, przedwczoraj warsztaty, dzisiaj już tutaj, także to ojciec chyba ma prywatny helikopter, niech się ojciec przyzna. to będzie pożywka dla TVN-u czy Gazety Wyborczej, nie? Dla tych twórców. Tak. W każdym razie, teraz tak na serio, to panie ministrze, ja pana widziałem dzisiaj, zobaczyłem na info, wiadomości, pana widziałem w Katowicach. Jak to pan robi, że już tutaj? No.
Prywatny odrzutowiec.
No. No, proszę pana, gotowi pisać, niech pan nic nie mówi, bo oni chwycą to, ci hejterzy, prawda, oni to chwycą. Tak, no i panowie, właśnie pan minister drugi i pani wojewodzina chyba, prawda?
Marszałek.
Marszałek w tym, na Śląsku.
Tak jest.
Pani była u nas z panią kiedyś, z panią minister Kępą chyba.
Była z Beatą.
Czy tak?
Była z Beatą.
Była kiedyś. Z Beatą. Tak? Była pani czy nie?
Była z Beatą Kępą.
Przed wyborami.
Tak, oczywiście, że tak. Byliśmy z Beatą, z panią minister Beatą Kępą, z panem Janem Kantakiem.
Bo widzę, przyznaję, tak. I pani minister Kępa bardzo dobrze o pani mówiła. Jaka to pracowita osoba i w ogóle. Życzę przede wszystkim sukcesów. A panu ministrowi Wójcikowi szczególnie dziękuję za wiele spraw. Ja podziwiam, kiedy wy śpicie, bo to jest potworna praca, ogromna praca, to co widać w te rozmowy, również w mediach. To jest też wielki wysiłek, to przecież... A tam wystarczy, że człowiek przejęzyczy się i już by z tego zrobili awanturę światową. Tak, no niestety szkoda, że Polacy są tacy, tak, jeżeli to są Polacy, może tylko to, może ma tylko metrykę polską, a ducha ma niepolskiego, nieuczciwego. W każdym razie panu szczególnie dziękuję za ratowanie tych dzieci. Zaratowanie tych dzieci tam, to odbieranie dzieci, czy to w Niemczech, czy w Norwegii, czy gdzie indziej, i pan występuje i broni, i za to wielkie dzięki. Za to, co państwo mówiliście, to żeby nie oddawać tych dzieci później w adopcję gdzieś. Coś niesamowitego, dramaty się robią. I pan za to walczenie o dzieci, za wszystko dobro, ale walczenie o dzieci. I pozdrawiam pana ministra Ziobrę też. On zdaje się startuje w Świętokrzyskim.
Tak.
Tam niech pamiętają ludzie o tych. Pamiętajcie, kochani słuchacze Radia Maryja, na kogo głosować. A pan jest, panie ministrze, na którym miejscu i gdzie? na Śląsku.
Jestem w Katowicach, w Tychach, ojcze, w Rudzie Śląskiej.
Na którym miejscu?
Na drugim miejscu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Miejscu. Za panem premierem Morawieckim. Jestem na drugim miejscu.
Właśnie, Śląsk też. Kochani, trzeba iść do wyborów i dobrze zagłosować. Tu nie ma żartów, bo nam grozi, to jest już potworna ideologia lewicowa, zorganizowana, międzynarodowa i na Polskę różne siły idą. I wybierajmy ludzi uczciwych, ludzi, którzy mają chrześcijańskie korzenie, którzy są zdeterminowani i czynią dobrze, a nie tak tylko oszukują, mówią nam przed wyborami. I tu widać jak Ministerstwo Sprawiedliwości, ile dobrego zrobili. Tam jest stajnia Augiasza w tej dziedzinie, tam wśród tych sądów, prokuratorów. Zdarzają się porządnie, oczywiście, że zdarzają się. My spotykamy tu bardzo pięknych ludzi, przyjeżdżają na te szkolenia medialne do nas. Bardzo piękni ludzie, sędziowie, prokuratorzy. No ale wystarczy, że w jakimś środowisku będzie jeden, drugi taki kret i wszystko popsuje. My to widzimy, to widać prokuratura. Panu, proszę Państwa, na przykład takie śmieszne, a tragiczne. Ja się śmieję, bo ja wierzę w Pana Boga i tutaj na przykład jak to były te bluźnierstwa z tym, naśladowali Boże ciało i tak dalej. Nie tylko w Gdańsku, ale u nas tu pod Radiem Maryja też. No i co? I to badali dana pani poseł Sobecka, która jest też tutaj w Toruniu, w tym rejonie, na piątym miejscu. Ale trzeba, to jest na piątkę osoba. Tak. W każdym razie dała do prokuratury. Ja nie prosiłem o to, nikt z nas, ale tak jako człowiek, katolik, Polak, ponad rok czasu badali i nie zrobili nic. A jak mogli zrobić, jak brat prokuratora też przychodził z tymi powiedziałbym, jakimiś odmińcami pod radio, poprzywozili ich z Warszawy i inni, a prokurator Kodziarz, dopóki nie zmienimy z ludzi na ludzi etycznych, ale etyka nie marksistowska, tylko chrześcijańska, jeżeli na ludzi szlachetnych, to będą zawsze kłopoty. I trzeba człowieka wychowywać i na uczelnie dobre, nie z marksistami tam i tak dalej, to będzie dobrze. Także przed nami długa praca i to jest jeden z etapów w tej chwili. Wybierajmy Bożych ludzi, ludzi dobrych, ludzi sprawdzonych. To jest ważne. Popatrzeć też na historię. Nie tak, że był komunistą i tak dalej i wybierają go do Unii Europejskiej. No dajcie spokój. Czy katolik musi postępować dobrze. I to może tyle. Bardzo dziękuję, podziwiam tę ciężką, ogromną pracę macie i odpowiedzialność. I życzę sukcesów dla Polski i przez Was. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Zapłać z Panem Bogiem, się z dyrektor Tadeusz Rydzyk. Zakończymy tę część. Pan minister Michał Wójcik już powiedział, ulokował, że tak powiem, swoje miejsce. Pani marszałek też wybiera się do parlamentu?
Tak, ja kandyduję oczywiście ze Śląska. To jest okręg, który się zaczyna od Pszczyny, powiatu pszczyńskiego, Bielsko, powiat Bielski-Cieszyn, powiat Cieszyński. Także nasze piękne góry, w które oczywiście serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
Bardzo dziękujemy. Przypomnę Państwu pani Beata Białową, z wicemarszałek województwa śląskiego. Dziękujemy serdecznie.
Ostatniego miejsca.
Ostatniego. Czyli na koniec listy patrzymy i szukamy.
Dajemy szansę również tym, proszę ojca, którzy są na końcu tej listy.
I pan minister Marcin Romanowski.
Tak jest.
Też na listach Prawa i Sprawiedliwości.
Dokładnie. Szczęśliwa siódemka, siódme miejsce w okręgu chełmskim, czyli Chełm, Zamość, Biłgoraj, Tomaszów wspomniany. W tym samym czasie byliśmy w Tomaszowie, aż do Bielska Białej, do Białej Podlaskiej i właśnie ta wschodnia część województwa lubelskiego.
Bardzo dziękuję. Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce o 21.30 w Radiu Maryja. Kontynuacja naszych rozmów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.